Debur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, ale z gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów! Barca 3, Valencia 2! Szewczenko czy Dudek? Nie patrzy na Polaka Szewczenko! Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
Kiedyś to było.
Halo, halo, czas na Kiedyś to było na antenie Weszło FM, przed mikrofonem Kamil Kania, a dzisiaj zapraszam Państwa w pierwszą polską podróż do Ligi Mistrzów. To znak, że porozmawiamy sobie o Legii Warszawa z sezonu 1995-96. Na łączach ze mną dzisiaj Leszek Milewski, Weszło.com.
Dzień dobry.
I Bartosz Bolesławski, Retrofutbol.pl.
Dzień dobry, cześć, witam.
Zanim Legia, panowie, w 1995 roku trafiła do Ligi Mistrzów, 3 lata wcześniej stanęła na skraju bankructwa. Wtedy w warszawskim klubie pojawił się Janusz Romanowski, biznesmen, przedstawiany trochę jako beneficjent przemian społecznych 89 roku z uwagi na swoje liczne koneksje z czasów PRL-u, Leszku.
Wysoki oficjel ZSMP i OPZZ, działacz Ormo i TPPR, szwajcarska firma Kaufring AG, Kodak, no wiadomo, że nie jeden późniejszy milioner i bardzo ceniony społecznie człowiek miał wówczas w tamtych latach przełomu dość specyficzne historie. Ja pamiętam kiedyś z wielkim zaskoczeniem przeglądając piłkę nożną bodajże z 91 czy 92 roku, natrafiając na reklamę holdingu, który reklamował, że może sprzedać broń, wozy opancerzone, wozy bojowe. Także w piłce nożnej reklamował się holding, który sprzedawał wozy opancerzone i różne bronie masowe. Tak? Więc czasy interesujące, nie tylko Romanowski w ten sposób się jakby wtedy potrafił zorganizować. Postać bardzo interesująca pod tym kątem, że choćby Stefan Szczepek wspominał, że Romanowski tak naprawdę nie bardzo interesował się piłką. To nie jest historia Bogusława Cupiała, który kiedyś grał w kolejarzu Sosnowiec, był wielkim fanem Wisły Kraków, czy Andrzej Grajewski, który był juniorem Widzewa i potrafił być jedynym kibicem RTS-u na meczu z Saint-Étienne wyjazdowym. Tylko gość, myślę, że można założyć, że Janusz Romanowski był pierwszym człowiekiem, który dorobił się na piłce nożnej w Polsce po transformacji, kiedy kluby masowo upadały, kiedy Stal Mielec 3 razy podczas każdego wyjazdu musiała naprawiać na poboczu swój autokar. Janusz Romanowski potrafił zrobić duże pieniądze. Pamiętajmy, że on dzięki Krzysztofowi Dmoszyńskiemu, swojej zaufanej prawej ręce, wymyślił taki prawny słup w postaci Pogoni Konstancin. Czyli piłkarze byli tak naprawdę kupowani do Pogoni Konstancin przez Romanowskiego i wypożyczani do Legii. Także każdy zawodnik, a wtedy Legia miała niesamowitą paczkę, który odchodził z Legii, tak naprawdę odchodził z Pogoni Konstancin, która istniała tylko na papierze i istniała jako klub Janusza Romanowskiego w istocie, więc nie mówimy tutaj o sponsorze klubu, ponieważ to są bardzo specyficzne koligacje, ponieważ w pewnym momencie klub Legia był zadłużony na grube miliony u swojego sponsora, u Romanowskiego, na jakieś kosmiczne pieniądze i nawet nie miał żadnych zawodników, miał coraz mniej aktywów. Także to była dosyć specyficzna współpraca i chyba no, cały czas tam było też wojsko w tle. Myślę, że bardzo dziwne tło całego, ale no, na pewno drużynę udało się stworzyć niezwykłą.
Tak, no tło, tak jak Leszek powiedział, bardzo dziwne, ale też bym dodał, że dość specyficzne dla tego polskiego dzikiego biznesu i dzikiej transformacji lat 90., a zwłaszcza wczesnych lat 90. Ja też doczytałem się takiej informacji Januszu Romanowskim, że oprócz tego oczywiście, że miał wielkie konekcje w PRL-u i w różnych organizacjach, powiedzmy, działał i miał znajomości, że ponoć rodzina jego żony zasłużyła się w czasie wojny bardzo, jeśli chodzi o pomoc Żydom, oczywiście pod okupacją niemiecką, i też jakby te początki lat 90. i to, że nagle Romanowski stał się takim prężnym biznesmenem, też tutaj w grę wchodził kapitał Izraela. No, nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to są prawdziwe informacje. Na stronie, w artykule w Sporcie katowickim przeczytałem, więc tam się pojawiły takie informacje. Więc i faktycznie jakiś współpracownik, też proszący o anonimowość w tym artykule, współpracownik Romanowskiego z lat 90. się wypowiadał, że faktycznie takie przelewy bardzo duże ze spółek, no powiedzmy izraelskich, przechodziły, więc coś może w tym było. To jest w ogóle taka ciekawa historia, jak jeszcze na początku lat 80., kiedy był stan wojenny, no i PRL, jakby wydawało się, że będzie trwał po wsze czasy, pojawiła się taka opcja tak zwanych biznesmenów polonusów. To był taki już, nie wiem, być może przygotowanie pewne do wprowadzenia kapitalizmu w komunistycznej Polsce, gdzie biznesmeni nie mający obywatelstwa polskiego, ale pochodzenia polskiego, czyli tak zwani polonusi, mogli zakładać firmy w Polsce. No to jest początek kariery biznesowej Zygmunta Solorza-Żaka na przykład, który właśnie zaczynał od takiego jakby biznesu polonijnego. Więc te lata 80. i wczesne 90. to jest taki no bardzo ciekawa, no jeszcze nie do końca opisana pewnie historia przemian ekonomicznych, gdzie w grę wchodzą właśnie już jakieś powiązania z no, tą częścią nomenklatury, jak to się mówiło, która chciała się uwłaszczyć. Też młodzi jakby ludzie, którzy byli trochę na zachodzie i chcieli no, już wyjść z tego siermiężnego socjalizmu. No i Janusz Romanowski się w tym świetnie odnalazł. No oczywiście też jak uzyskaliśmy wolność, wprowadzono kapitalizm, różne zagraniczne kapitały, że tak powiem, chciały tutaj inwestować w Polsce i szukali ludzi, którzy ten kapitał mogą inwestować. No Janusz Romanowski był takim człowiekiem. No on tutaj jakby potęgę Kodaka, firmy no głównie związanej z fotografią, rozwijał. No i wydaje mi się, że on po prostu był no, na pewno inteligentnym, cwanym człowiekiem, który świetny sposób znalazł na to. Wiadomo, że jakby też przemiany ustrojowe sprawiły, że Legia była w wielkich kłopotach, no bo wojsko jakby już nie miało tylu pieniędzy, czy nie miało takich możliwości, żeby wspomagać sport wojskowy. No a Legia to była jednak wielka marka, no to były tysiące, cały czas są tysiące kibiców, wspaniała historia. No i było po prostu łatwo tutaj, no wydaje mi się, że po prostu Romanowski zwietrzył biznes i zrobił ten biznes całkiem niezły. No a że przy okazji mieliśmy przy tym masę wspaniałych emocji, wspaniałych meczów, no to myślę, że tutaj można mu za to dziękować. Oczywiście sam Romanowski nie jest postacią jednoznaczną, no ale mi się wydaje, że za mało wiemy. On zresztą też chyba niezbyt chętnie się wypowiada w mediach i niezbyt chętnie chce mówić o tych czasach. Więc tutaj no to jest jakiś pewnie dobry materiał na dziennikarskie śledztwo. Ale no, trzeba mu oddać to, że gdyby nie on i jego działalność, nie byłoby tej Legii w Lidze Mistrzów i pewnie byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali.
Kiedy przed dwumeczem z Göteborgiem do Warszawy przylecieli szwedzcy dziennikarze, aby zrobić reportaż o Legii, oni Romanowskiego ochrzcili mianem polskiego Berlusconiego. Byli pod wrażeniem faktu, że najlepsi piłkarze Legii zarabiają nawet po 100 tysięcy dolarów rocznie, a Romanowski porusza się po Warszawie najnowszym Volvo i ma własnego kierowcę, no to imponowało nawet Szwedom. Te środki, które były dzięki niemu w klubie, pozwalały na ściąganie najlepszych zawodników z kraju. Udało się chociażby pozyskać Marcina Jałochę z Wisły Kraków, czy no, Jerzego Podbrożnego z Lecha Poznań.
Znaczy to ogólnie ciekawe transfery, bo z jednej strony na przykład Wojtek Kowalczyk w swojej biografii wspominał, jak przyszedł do Legii Jarosław Jedynak. Jarosław Jedynak spędził prawie dekadę na zachodzie, przyjechał do Legii, zagrał tam cały jeden mecz, później spędził rundę w Hutniku Warszawa i skończył karierę. Natomiast Jarosław Jedynak dostał najwyższy kontrakt w porównaniu do Kowala, który już wtedy był po Sampdorii, naturalnie to miał jakieś 10-20 razy lepszą pensję, więc jestem ciekaw, jak wówczas w ogóle wyglądał scouting, bo Janusz Wójcik na przykład przywiózł Radosława Michalskiego ze Stoczniowca Gdańsk, gdzie Stoczniowiec był jakimś trzecio- czy czwartoligowcem i generalnie Radosław Michalski, wtedy 22-letni, dzisiaj 22 lata to już nie jest tak mało, wtedy jeszcze jako młody zawodnik, i Radosław Michalski był wtedy taksówkarzem, więc Legia raz, że szukała zawodników, no potrafił przywrócić wtedy z zachodu Dziekanowski, spalić się tutaj, ale no z jednej strony boję się stać zaproponować takie pieniądze, żeby Dziekan się w ogóle skusił na powrót, z drugiej ci ligowcy, a z trzeciej taki właśnie Michalski, także generalnie można powiedzieć tak, Romanowskiego było stać na takie kosztowne błędy jak Jarek Jedynak czy inni tego typu zawodnicy. Ta stajnia w Pogoni Konstancin była dosyć duża, więc trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o finanse, to te pierwsze lata po transformacji dla wielu klubów były bardzo trudne, więc oni mogli sobie troszeczkę zaszaleć, mając cokolwiek w dolarach. Natomiast jest też ciekawa historia tego, jak Romanowski przez przypadek bez mała dokonał jednej ze swoich największych transakcji, gdzie Krzysztof Dmoszyński, upierając się na wypożyczenie Cezarego Kucharskiego z Arau, Arau miało już gotowy kontrakt na Kucharskiego ze Sportingu Lizbona, opiewający bodajże na 2 miliony marek, nie, wtedy w markach
głównie płacono. No i tam Moszyński wynegocjował, że przyjdzie Kucharski na wypożyczenie do Legii, natomiast jeśli Legia awansuje do Ligi Mistrzów, to Legia będzie musiała zapłacić 1,5 miliona marek. No oczywiście to były już, pieniądze miał Romanowski, ale nie aż takie. No, gdy Legia awansowała, to w pierwszej chwili Romanowski miał wielkie pretensje do Dmoszyńskiego, że w ogóle taka umowa została podpisana. To jest transfer, jeden z większych, myślę, że w historii polskiej ligi, o którym trochę się zapomniało, bo ostatecznie chyba nie stanęło na tym 1,5 miliona marek, ale i tak to były kosmiczne pieniądze, które zapłaciła Legia za Kucharskiego w tamtych czasach.
No to jest też taki symbol tych początków kapitalizmu w Polsce, gdzie nagle no, w grę wchodziły pieniądze, które się wcześniej ludziom w ogóle nawet nie śniły. No, są też słynne opowieści, czy właśnie w książce Kowala, czy jak Marek Jóźwiak, czy inni piłkarze wspominają, że się w reklamówkach wynosiło pieniądze wtedy. No, raz, że inflacja, a dwa, że rzeczywiście wtedy no, był to powiew taki kapitalizmu, no, czy czegoś zupełnie nowego w PRL-u. Natomiast abstrahując od tych całych wszystkich transferów, które oczywiście były dużo mniej transparentne i dużo bardziej zagmatwane niż obecnie, jeszcze w ogóle taka dygresja, kilka dni temu na jakiś archiwalny odcinek programu Gold trafiłem z lat 90. i tam duża część programu była poświęcona jakimś sporom wokół karty zawodniczej młodego Mirosława Szymkowiaka, który chyba przychodził z Olimpii Poznań do Widzewa Łódź, ale nie wiadomo było, czy może. I no, generalnie te przepisy były bardzo zagmatwane i było to dużo bardziej skomplikowane.
Bartku, wejdę ci w słowo. Chodziło pewnie jak zawsze z tamtym Widzewem, że Widzew nie chciał zapłacić. Wziął zawodnika, ale z płaceniem to już średnio.
Tak, no pewnie tak było. Tak jak mówię, już tutaj nie wnikałem w szczegóły, natomiast to pokazywało, że ta woda transferowa, że tak powiem, wtedy była dużo bardziej mętna, no i dużo łatwiej było pewnie w niej złowić jakieś lepsze prowizje. Ale już odchodząc od tych takich spraw, no, że tak powiem, finansowo negocjacyjnych, Legia wtedy stworzyła świetną drużynę, no, prowadząc dość prostą politykę transferową, która sprawdziła się później też w Wiśle Kraków u Bogusławia Cypiała. I którym uważam, że jeżeli jakaś drużyna chce dominować w polskiej lidze, powinna po prostu robić, czyli skupować najlepszych zawodników innych drużyn ligowych. No bo przecież czy Grzegorz Lewandowski, czy Marcin Jałocha, no, który się akurat może tak bardzo w Legii nie sprawdził, ale Grzegorz Lewandowski był bardzo ważnym ogniwem tej Legii z Ligi Mistrzów, no to są wyróżniający się zawodnicy Wisły Kraków. No, Jerzy Podbrożny przyszedł z Lecha Poznań. Tomasz Wieszczycki z ŁKS-u, to jest też ciekawa historia, że jak była ta Niedziela Cudów słynna, czyli to mistrzostwo Legii, które zostało potem odebrane, no to jakby bohaterami byli oprócz oczywiście zawodników Legii, no to Jerzy Podbrożny w tym meczu dla Lecha wtedy w tę niedzielę strzelał gole, a Tomasz Wieszczycki strzelał dla ŁKS-u i oni potem trafili do Legii, czyli no bardzo prosta polityka, jeśli ktoś się wyróżnia w innej drużynie, to go bierzemy do siebie i tu się jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. Teraz jakby zgadzam się, że jest to niemożliwe, natomiast wtedy się to sprawdziło i tutaj no, gdyby można było teraz tak robić, też bym zachęcał, żeby kluby to robiły.
Mistrz Polski miał do przejścia jedną rundę eliminacji, tak się to szczęśliwie złożyło, że tak ten format wyglądał, aby znaleźć się w fazie grupowej Ligi Mistrzów i los skojarzył ze szwedzkim Göteborgiem. W Warszawie Legia wygrała po bramce z karnego, a w Szwecji triumf 2-1 zapewniły gole Pisza, skądinąd zupełnie niepodobny do Leszka Pisza gol, bo zdobyty głową, szczupakiem, no i trafienie Jacka Bednarza w ostatnim kwadransie. Zanim oddam wam głos, chciałem tylko powiedzieć, że Göteborg wcale nie był łatwym i przyjemnym rywalem, bo musimy pamiętać, że mówimy o zespole, który miał w kadrze 5 brązowych medalistów z mundialu w USA, który odbył się rok wcześniej, w tym chociażby Tomasa Ravellego w bramce.
Musimy tu jeszcze pamiętać o jeszcze innej kwestii, że odkąd wystartowała Liga Mistrzów, nasze te próby eliminacyjne, to nie była jakaś walka o włos, tylko mecze, które chce się intensywnie wymazać z pamięci. Gdy mówimy o walce polskich klubów w Lidze Mistrzów, jakoś zawsze pierwsze, co nam przychodzi na myśl z tych najstarszych, to właśnie to granie z Göteborgiem. Pierwszy był Lech Poznań, który zebrał w 2 meczów czapkę 0-4 od właśnie Göteborga. Później Lech Poznań ze Spartakiem, gdzie słynne słowa Mirosława Trzeciaka, no, który raczej jako jasnowidz polskiej piłce to się nie sprawdził, bo powiedział, że przyjechali ogórce, a później Spartak wygrał w 2 meczu 7-2, czyli no znowu brutalne lanie. To brutalne lanie od Spartaka, jeszcze pamiętajmy, było właśnie po tej Niedzieli Cudów, kiedy to Legia miała grać o Ligę Mistrzów, natomiast wystartował Lech, więc w Warszawie strasznie się śmiano z tego Poznania, że dostał za frajer grę o Ligę Mistrzów i wyłapał 7-2 od Spartaka. Więc kiedy Legia dostała szansę gry o Ligę Mistrzów, no to było takie, no nareszcie, no pokażemy. Bum, Hajduk, Split, 0-5.
najmniejszych szans różnica klas. Więc polska piłka wtedy miała już za sobą trzy nie porażki w eliminacjach, ale prawdziwe klęski. Także te oczekiwania w meczu z Göteborgiem, no na pewno nie byliśmy faworytem i to nie tylko dlatego, że szwedzka piłka wtedy sporo znaczyła w piłce, ale również z kwestii tego jakby doświadczenia czysto historycznego. Na pewno dobrze się ułożył ten pierwszy mecz Ravelli w bramce, zamknięte spotkanie, a jednak udaje się wygrać Legii. Natomiast arcyciekawy jest mecz rewanżowy, ponieważ no tutaj rzecz niesłychana, Leszek Pisz na ławce. Wszyscy, którzy grali wtedy w Legii, wspominają, że jak usłyszeli, że Leszek Pisz na ławce, to się złapali za głowę. Najbardziej się złapał Leszek Pisz, który był po prostu wściekły. Paweł Janas argumentował o tym, że no Szwedzi silni, mocni, więc trzeba dać kogoś mocnego i dał wręcz na środek pomocy w miejsce Pisza Krzysztofa Ratajczyka, czyli obrońcę, który miał się tam rozpychać. Jakoś to tak zostało dziwnie dosyć skonstruowane. W każdym razie Leszek Pisz, generał, jeden z najlepszych polskich piłkarzy, nie tylko, no tamtych czasów to zdecydowanie, klasyczny playmaker, człowiek, który był no, najlepszym piłkarzem moim zdaniem całej tej ligomistrzowej przygody Legii, tutaj wylądował na ławce. Wszedł w 37 minucie, czyli Paweł Janas już wtedy przegrywając i zmierzając w kierunku tego, żeby odpaść, wprowadził Leszka Pisza. Być może to było to szczęście w nieszczęściu Pawła Janasa, że Leszek Pisz wszedł po prostu całkowicie wściekły i on grał jest jeszcze większą motywacją niż zwykle. Rzeczywiście to, że strzelił bramkę z Szczupakiem, kiedyś była taka bramka też Wiesława Wragi w meczu z Liverpoolem, gdzie Wiesław Wraga, no chyba jeszcze niższy od Leszka Pisza, ta sama kategoria wzrostowa, że tak powiem, i też strzelił bramkę głową Liverpoolowi, a tutaj Leszek Pisz w tym kluczowym spotkaniu. No udało się później te słowa Dariusza Szpakowskiego o Lidze Mistrzów. Sukces został klepnięty. Co ciekawe, za awans były przewidziane premie, natomiast Przegląd Sportowy dowiedział się, że w którym dniu będą wypłacane przez Romanowskiego premie za awans do Ligi Mistrzów. Więc cała Warszawa wiedziała, że tego a tego dnia będą wypłacane grube dolary w 95 roku. Wiadomo, jakie to były czasy. I piłkarze Legii właśnie ze śmiechem wspominali, że no wręcz z obstawą jak najszybciej do banku wybiegali z tymi pieniędzmi, tak jak wspominał Bartek w tych reklamówkach, żeby tylko jak najszybciej wpłacić, więc bodajże Marek Jóźwiak poszedł do banku i spotkał tam pół drużyny Legii Warszawa.
Jeśli mówimy o tym właśnie Leszku Piszu, który siedział na ławie w Göteborgu. Göteborg, który przypomnę, był w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie i tam po dwóch remisach dopiero odpadł z Bayernem Monachium, więc to była no, dużo lepsza drużyna niż obecnie. Tam jest też fajny wątek Janusza Romanowskiego i to jest właśnie w filmie dokumentalnym Legia Mistrzów, który notabene jest bardzo ciekawy i polecam, że Janusz Romanowski dostał jakimiś swoimi źródłami tajnymi cynk, że Szwedzi chcą Pisza jako no, mózg Legii Warszawy wyeliminować, czy go sfaulować, czy jakoś mu tak uprzykrzać grę, dać dwóch obrońców plastrów, żeby po prostu on nie mógł grać. Albo sfrustrowany kogoś kopnie, czy opluje i wyleci z boiska. No i Janusz Romanowski przekazał ten cynk Pawłowi Janasowi, no i Janas stwierdził, że Pisza posadzi na ławce. To jest raz. Dwa, też tak analizując już od strony sportowej, być może po zwycięstwie 1-0 u siebie, no Janas bardziej myślał o tym, żeby bronić się. No i wiadomo, że Ratajczyk to jest piłkarz bardziej zawsze taki no, fizyczny, o inklinacjach defensywnych, który no, miał zdrowie, żeby biegać i bronić i na pewno bardziej się skupił na defensywie niż Leszek Pisz. I być może też już pomijając ten wątek Janusza Romanowskiego, było to na takiej zasadzie, że Paweł Janas myślał po prostu o bronieniu 0-0. A w momencie, kiedy Legia straciła bramkę i trzeba było jednak coś strzelić z przodu, wszedł Leszek Pisz. Leszek Pisz, który, tak jak Leszek powiedział, był wściekły, zdenerwowany bardzo, ale jak mówili jego koledzy z Legii, Leszek Pisz, jak był wkurzony, to grał bardzo dobrze, więc ostatecznie wyszło dobrze, że wszedł i po prostu, nie wiem, czy to była jedyna bramka Leszka Pisza strzelona głową, ale pewnie jedna z najważniejszych, no tak naprawdę na awans zapewni, bo przy stanie 1-1 Göteborg musiałby już strzelić dwie kolejne bramki, żeby awansować, a jeszcze ich w końcówce dobił Jacek Bednarz, więc tutaj ostatecznie nie wiadomo, co decydowało, powodowało taką decyzję Pawła Janasa, żeby najlepszego gracza posadzić na ławce, ale ostatecznie się to obroniło, bo mieliśmy Legię w Lidze Mistrzów, no i słynny jakby komentarz Darka Szpakowskiego, gdzie jest ta Legia? Legia jest w Lidze Mistrzów.
No i w tejże Lidze Mistrzów wojskowi trafili na Norwegów, Rosjan i Anglików. Nie zwiastowało to awansu, bo Spartak Moskwa był niezwykle silny, a z angielskimi zespołami polskie zawsze miały problemy. Początek był jednak znakomity, bo Legia zaczęła od wygranej z Rosenborgiem.
Właśnie Marek Józiak mówił mi, że było bardzo duże zadowolenie z tego losowania. Rosenborg, to nie powiem, że lekceważono, ale no nie traktowano, traktowano ją jako, ich jako drużynę, z którą można zdobyć 4 punkty, 6. Spartak szanowano, natomiast nie uznawano, że to jest jakaś drużyna, nie wiem, poza zasięgiem. A nawet o ten Blackburn, Marek Józiak mówił, że im się dobrze, Legii się dobrze grało z angielskimi zespołami, chętnie tam pojadą, fajny mecz. Poza tym Blackburn, no jednak umówmy się, jeśli chodzi o Blackburn jako mistrz Anglii, to oni byli taką efemerydą, choć mieli oczywiście Alana Shearera i świetną drużynę, ale troszkę podchodzono do tego Blackburn, że to, no to jednak nie jest, nie wiem, Manchester United czy ktoś tej klasy. Także oni byli bardzo zadowoleni. Pierwszy mecz z Rosenborgiem jakby troszkę potwierdzał to, że ta grupa, ta Liga Mistrzów, choć właśnie się do niej awansowało, to wcale nie musi być jakby koniec marzeń, no bo to 3-1 mówi wprost, że efektowne spotkanie. Rosenborg postawił swoje warunki, ale znowu wspaniały koncert zagrał Leszek Pisz. Okazało się, że Legia wcale nie musi być w tej Lidze Mistrzów jakimś dostarczycielem punktów, tylko te opinie całkowicie się jakby legijne sprawdzają. Ciekawe jest to, że Legia była szatnią bardzo podzieloną. Była jakby grupa Leszka Pisza, grupa Maćka Szczęsnego, dwa bardzo różne charaktery, między którymi iskrzyło. I Maciej Szczęsny mówił po latach takie coś, że jednak ta Liga Mistrzów dokonała pewnego, ten awans dokonał pewnego cudu, ponieważ oni wszyscy jakoś bardziej się spoili. To nie tak, że nagle zaczęli być wielkimi przyjaciółmi, ale zrozumieli, że jest wspólny cel i to wszystko można, trzeba na ten cel spoić. Nawet to jest dopiero ciężko uwierzyć, bo wiadomo, jak Legia ma na innych stadionach, jak jest podchodzona, jak się do Legii podchodzi poza Warszawą. Bodajże Jerzy Podbrożny wspominał, że jak Legia jechała po tych już niezłych meczach w Lidze Mistrzów gdzieś w Polskę na mecz, to często bito im brawo, to często im przed meczem już kibicowano, że cała Polska jednak bardzo przeżywała te mecze Ligi Mistrzów i do dziś myślę, że wielu kibiców Legii, którzy jakby nie mieszkają w Warszawie, a zapałali pewnymi emocjami do Legii, to właśnie dzięki tamtym pucharom.
Ja jeszcze tylko wejdę w słowo Bartkowi, który za chwilę się wypowie, bo nie mogę sobie darować pewnego dowcipu, który usłyszałem, a może nie tyle dowcipu, co takiej trochę śmieszniejszej wersji o tych grupkach w Legii Warszawa. To, co Leszek powiedział, oczywiście jest prawdą. Oni się scaili, to świetnie pokazuje też wspomniany przez Bartka Bolesławskiego dokument Telewizji Polskiej Legia Mistrzów, ale co do tych grupek, to ja słyszałem, że była grupa imprezowa, a drugą grupę stanowił Maciek Szczęsny.
No tak, natomiast no, ja słyszałem, że jednak były jakieś elity, którym było bliżej po drodze z Maciekiem Szczęsnym, ale esencję oddaję na pewno.
Tak, no ja się też zgodzę, że oczywiście była to bardzo imprezowa Legia i ten film, o którym no, ja wspominałem i Kamil też wspominał, pokazuje to, że oni tam potrafili się radować i bawić i sukcesów i był ten słynny garaż obok stadionu Legii, gdzie nikt zaraz po treningu nie jechał do domu, oprócz pewnie Maćka Szczęsnego, tylko każdy po prostu tam szedł i jeszcze chwilę porozmawiać o taktyce, że tak to ujmę. Natomiast wracając do tej losowania i grupy Ligi Mistrzów, no wiadomo, że Blackburn, mistrz Anglii, no dzisiaj jakikolwiek polski klub walczyłby z jakimkolwiek mistrzem Anglii, no to raczej byśmy skazywali go na porażkę, ale tego Blackburn nawet nikt w Anglii chyba nie traktował na poważnie. W ogóle to mistrzostwo, znaczy z całym szacunkiem do klubu z Ewood Park, ale to mistrzostwo w 1995 roku traktowano trochę jak i tak, no, przypadek kompletny. Drugą taką niespodzianką to było dopiero Leicester City w 2016 roku, czyli tak niespodziewany mistrz. Znaczy może nie do końca niespodziewany, bo tam wtedy w Blackburn był jakiś, już nie pamiętam nazwiska, poważny sponsor, który chciał budować no, wielką potęgę, ale po roku się to skończyło. Świadczy o tym choćby fakt, że mistrzowską ekipę Blackburn prowadził Kenny Dalglish, czyli legenda Liverpoolu. A w momencie, kiedy Blackburn grało z Legią, już był inny trener, czyli po prostu tak naprawdę zanim Blackburn na dobre zaczęło grać w Lidze Mistrzów, to już tam się zaczęło sypać. No niemniej jednak była to solidna ekipa, przede wszystkim Alan Shearer, no, legenda angielskiej piłki. No i co ciekawe, w obronie grał Henning Berg, który po latach trafił do Legii jako trener i nawet chyba za bardzo nie pamiętał, że jako piłkarz w Blackburn walczył z tą Legią w Lidze Mistrzów. No był też Spartak Moskwa i tu kolejny wątek, że tak powiem, jak się okazało po latach legijny, bo bramkarzem Spartaka był Stanisław Czerczesow, czyli też myślę, że dobrze go wspominają kibice i działacze Legii, zrobił z Legią mistrzostwo wiele lat później. No i Rosenborg Trondheim, no to w ogóle te eliminacje z IFK Göteborg i potem gra z Rosenborgiem świadczą o tym, znaczy są takim świadectwem, że piłka skandynawska w latach 90. była dużo mocniejsza niż teraz. No Rosenborg Trondheim od tego czasu i potem przez wiele lat był stałym uczestnikiem Ligi Mistrzów, no oczywiście tam jakichś wielkich sukcesów nie odnosił, ale był to klub, który regularnie grał w Lidze Mistrzów. Pamiętam, że też chyba Molde, inny klub norweski, jakiś sezon zagrał w Lidze Mistrzów. Więc no to były inne czasy. Teraz raczej jakbyśmy grali z klubem norweskim, to byśmy oczekiwali, żeby Legia na przykład raczej powinna sobie poradzić z jakimkolwiek klubem norweskim. Wtedy natomiast to był solidny rywal. I jeszcze tylko krótko o tym meczu pierwszym otwierającym Ligę Mistrzów właśnie z Rosenborgiem. No można pół żartem, pół serio powiedzieć, że to wkurzenie, czy to ta złość Leszka pisze za to, że nie wystąpił w Göteborgu, jeszcze go trzymała, bo zagrał naprawdę kapitalny mecz. Legia dominowała w tym meczu. No na początku drugiej połowy nieoczekiwanie dostała bramkę i przegrywała 1-0. No ale ja pamiętam, jak ten mecz oglądałem i tak jakoś się czuło, że Legia i tak ten mecz wygra, że po prostu Legia była dużo lepsza, przez przypadek straciła bramkę, ale faktycznie no Leszek pisze najpierw na 1-1. Piękny strzał z dystansu. Potem ta kuriozalna bramka Ryszarda Stańka, gdzie no bramkarz norweski chciałby jak najszybciej zapomnieć o tym, że sobie tą piłkę właściwie sam z nią złapał i wbiegł z nią do bramki. A potem jeszcze jeden piękny strzał Leszka Pisza z rzutu wolnego, więc no tak patrząc po latach, można tylko się zastanawiać, czemu ten Leszek Pisz jakoś nie zrobił większej kariery, ani w reprezentacji Polski, ani za granicą. No, pojechał do Grecji, ale to już był zawodnikiem po 30 i to była raczej taka no, ciepła emerytura zamiast jakiejś wielkiej kariery zagranicznej. Natomiast ten czas w Legii wtedy to był, no Leszek Pisz był zdecydowanym liderem zespołu. Myślę, że nawet nawiązywał, nie wiem czy to będzie nie nazbyt szumne porównanie, do złotych czasów Legii z lat 70 i Kazimierza Dejli. No to był, myślę, tej miary zawodnik dla Legii w latach 90.
Ja się tu myślę, że zgodzę z Bartkiem, że Leszek Pisz no nie był na pewno takim piłkarzem jak Kazimierz Dejna, ale to nie jest jakby jakieś świętokradztwo gdzieś porównywać, bo podobna jakby charakterystyka zawodnika. Jeśli zapytasz jakiegokolwiek, no i to jest jednak to, że wielu kibiców siłą rzeczy ze względu na PESEL nie pamięta Kazimierza Dejny. Kibiców pamiętających Leszka Pisza jest dużo więcej. Jeśli miałbym w tym momencie ze względów typowo tego pamięci meczów, to nie sądzę, żeby był jakikolwiek zawodnik Legii w tym momencie bardziej szanowany niż Leszek Pisz. Okej, Kazimierz Dejna wiadomo, ale Kazimierza Dejna wielu kibiców nie pamięta. Leszka Pisza tak i oni, no myślę, że top 3 najbardziej szanowanych piłkarzy Legii bez podziału na kategorie wiekowe jakby tak.
No tak, znaczenie do drużyny to jest ten fakt, w którym możemy go do Dejny bez wątpienia porównać. Zgodnie z przewidywaniami panowie mistrz Polski przegrał na Łużnikach, ale potem stało się coś dużo istotniejszego, bo ugrał aż 4 punkty w 2 meczu z Blackburn Rovers i awans był na wyciągnięcie ręki. O tych spotkaniach sobie teraz porozmawiamy. Leszku, zanim oddam ci głos, to jeszcze o tym meczu na Łużnikach przegranym przez Legię dodam coś od siebie. Otóż piłkarze Legii mieli duże pretensje do Węgra Laszlo Wagnera, który tamto spotkanie sędziował, a po latach okazało się, że sędzia Wagner do Moskwy przyjechał kilka dni wcześniej z żoną. On wracał nad Balaton z poczuciem spełnionego sędziowskiego obowiązku, a ona ponoć z pięknymi futrami.
Dokładnie, dwa futra, także Rosjanie byli bardzo gościnni. Sam arbiter podobno bardzo dobry, który utorował jakby przyszłą karierę Wiktorowi Kasajowi, który no, trudno nie szanować takiego arbitra. Natomiast no, czasy były specyficzne, Moskwa też była specyficzna. W książce Legia Mistrzów czytamy natomiast, że też Legioniści też przyjechali ciut wcześniej, no i chcieli skorzystać z okazji, zobaczyć troszeczkę Moskwy, no wielkie miasto. Natomiast przewodnik ich z niezwykłą dumą reklamował im, że otwarto w Moskwie restaurację McDonalda. Także to jest ciekawe, że Moskwa jednak pełna wspaniałych zabytków. Natomiast takie wtedy wrażenie w tamtym okresie jeszcze robiło to, że troszeczkę pojawia się Zachód na te, tak, McDonald's z tym symbolem. Dzisiaj no McDonald's wiadomo, że jak jest postrzegane, natomiast wtedy był symbolem tego pojawiającego się Zachodu. Co prawda no legioniści mogli powiedzieć, że rekord świata, jeśli chodzi o sprzedaż jednego dnia w Maku, liczby zamówień został pobity właśnie w Warszawie, więc naprawdę ten McDonald's w Moskwie nie robi na nas wrażenia. No ale wtedy tak było. Jeśli chodzi o sam mecz, ciekawa była historia ta, że kibice, piłkarze Legii mówią, że nie dało się tam wygrać. Nie dało się wygrać ze względu właśnie na tego arbitra, który dopilnował, pozwolił strzelić honorową bramkę, ale absolutnie nie. Nawet Siergiej Szestakow, były piłkarz Legii, przyszedł się przywitać z legionistami i powiedział, no tak was skręcili, zrobili z wami co tylko chcieli, także no nie mieliście tutaj szans. Jeśli chodzi o Blackburn, no to ciekawe jest to, że jak Blackburn przyjechało do Warszawy, oni wstydzili się tego stadionu, wstydzili się tam, gdzie mają grać. Ponoć Tim Sherwood zaczepiał Macieja Szczęsnego, pytając, ale dlaczego gramy na bocznym boisku, co? Do Szczęsnego. A Szczęsny po prostu powiedział, żeby się zamknął, bo zaraz będzie miał ten Sherwood dużo, dużo większe problemy niż to, na jakim stadionie gra. Stefan Szczepłek, oprowadzając angielskiego dziennikarza, ten dziennikarz no nie chciał jakoś tak, chciał wypaść kurtuazyjnie, więc mówił beautiful old timer, beautiful old timer. Także to były czasy zdecydowanie, kiedy nasze stadiony nie były naszym atutem. Piłkarze Blackburn wręcz zobaczywszy ten obiekt, przebierali się już w hotelu, nie chcieli się przebierać w szatni, tylko przyjechali już w dresach, żeby nie zostawiać gdzieś tam garniturów w Warszawie. No słynne jest też, jak Marek Jóźwiak zrobił prawdziwy show w tunelu prowadzącym na mecz, ponieważ on wtedy zaczął się wydzierać, zaczął klatką taką trząść i ci piłkarze Blackburn tak nie wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi. A po prostu Polacy się szykowali na to, żeby zgotować im piekło. Jóźwiak opowiadał po latach, że oni rozczytali Blackburn jako drużynę, która no, powstała, bo rzucono akurat duże pieniądze. Nikt za to Blackburn nie będzie chciał umierać. Jest tam Alan Shearer, jest tam Alan Shearer, są tam świetni piłkarze, ale żaden z tych piłkarzy nie będzie chciał umierać za Blackburn, więc właśnie takim podostrzeniem można tutaj wiele dać. Myślę, że to jeden z tych ewidentnych sukcesów. Czasami to nasze dawanie z wątroby osławione no, sprawdza się tak, jak wtedy, gdy Kazimierz Węgrzyn przed meczem z Japonią krzyknął, bierzemy ich dawać, kurwa, i skończyło się na 0-5, ale akurat w przypadku tej drużyny, tego Blackburn, takie podejście jak najbardziej mogło się sprawdzić.
To jak Leszek wywołał już temat stadionu Legii Warszawa, tego jak on był przystosowany do Ligi Mistrzów, to tutaj Bartku, zanim ty opowiesz o swoich wspomnieniach z Łużnik i dwóch meczu z Blackburn, to ja tylko dodam, że Legia miała w ogóle duże szczęście i trochę tam w papierach podkoloryzowała stan swojego stadionu przed wizytacją UEFA, no bo proponowano, by Legia swoje mecze grała w Berlinie i ponoć było nawet bardzo blisko tego, by swoje mecze domowe Mistrzowie Polski musieli grać właśnie za naszą zachodnią granicą.
Tak, no duże zastrzeżenia były też do jakby oświetlenia, w sensie Jupitery na Legii nie miały odpowiedniej ilości luksów i nie dawały odpowiedniej ilości światła, więc wzięto jakichś ekspertów z Politechniki Warszawskiej, którzy no stwierdzili, że wszystko jest okej, okay, chociaż jakby no, jak nam przyśmiali w tym filmie właśnie dokumentalnym, nikt się nie podpisał nazwiskiem, tylko raczej jakieś takie bohomazy, żeby raczej jakiś żaden, no wszyscy wiedzieli, że tam jednak tych luksów i te światła nie świecą tak jak powinny, no ale każdy chciał, no przecież to był jakiś dyskonor dla Polski, żeby Legia grała w Berlinie, więc jednak jakoś załatwiono, że grano w Warszawie. No tu też historia poniekąd się powtórzyła w 2003 roku, jak Manchester City przyjeżdżał do Grodziska Wielkopolskiego i zobaczyli, no i wielcy gwiazdorzy Premier League zobaczyli stadion Groklinu, Deskoboli, no i mówili, no fajny macie ten obiekt treningowy, a gdzie będziemy grać mecz, więc tutaj było trochę podobnie. I tak samo podobnie, tak jak Blackburn chyba zlekceważyło Legię w tym pierwszym meczu w Warszawie, tak samo wtedy Manchester City zlekceważył Groklin, no i to się skończyło potem w jednym i drugim przypadku odpadnięciem. Leszek poruszył też wątek futer i to w ogóle jakby to ten przypadek nieudowodniony akurat, jeśli chodzi o sędziego Laszlo Wagnera z Moskwy. nie był odosobniony, bo w tym samym roku 95 o Ligę Mistrzów walczyło Dynamo Kijów, czyli nie Rosja, ale można powiedzieć, że też Wschód. I tam już też sędzia hiszpański, który sędziował mecz Dynama, mimo że Dynamo wygrało, napisał w raporcie, że przyszli do niego przed meczem działacze Dynama, czy tam dzień wcześniej, już nie wiem, i proponowali bardzo drogocenne futra, tylko za to, żeby po prostu wynik był odpowiedni. No i tu już się skończyło wielką zadymą, bo Dynamo zostało wyrzucone po prostu z rozgrywek. Nie grało w Lidze Mistrzów. Duńczycy chyba z Alborga weszli na ich miejsce. Więc jakby te futra dla sędziów to było coś bardzo, bardzo popularnego w latach 90., w tymże 95. roku. A przychodząc do samych meczów, no faktycznie tutaj wszyscy piłkarze Legii zgodnie podkreślają, że ten mecz w Moskwie był bardzo ciężki do wygrania, nie tylko dlatego, że Spartak był po prostu dobry, ale miał 12 zawodnika w postaci węgierskiego sędziego. Ale mimo wszystko tam było bardzo blisko, żeby utrzeć nosa Rosjanom, bo no, był ten gol Marka Jóźwiaka, główka piękna pod końcówce na 1-2. A potem chyba jeszcze właśnie była jakaś też główka, gdzie obrońca rosyjski wybił piłkę z linii bramkowej, więc troszkę szczęścia i Rosjanie mimo wszystko by tego meczu nie wygrali. No ale to jakby ta porażka ze Spartakiem była wkalkulowana. Wtedy Spartak był naprawdę bardzo silny. No i kluczem były te mecze z Blackburn. I tutaj faktycznie z tej wątroby tym oddaniem legioniści wygrali u siebie 1-0. No, w tym meczu rewanżowym w Anglii, no już Blackburn po pierwsze byli kibice angielscy, grali u siebie, więc musieli się pokazać z lepszej strony. Po drugie już wiedzieli, że ta Legia to nie są ogórki i trzeba po prostu naprawdę dużo z siebie dać. No i tam rzeczywiście przeważali, ale no, dobry mecz rozegrał Maciej Szczęsny, który obronił dwie bardzo trudne sytuacje. I to jedno w końcówce, sam na sam, chyba Shearera, ile dobrze pamiętam, ale już w tej chwili nie jestem pewien. Więc trochę też no, dobry mecz bramkarza zapewnił ten jeden punkt, który w ostatecznym rozrachunku dał awans. Tu też pamiętam, że piłkarze Legii z tego meczu w Anglii wspominali obrońcę szkockiego, takiego charakterystycznego Colina Henry'ego, z taką no, blond czupryną, który no, był takim typowym produktem brytyjskiego futbolu lat 90., czyli wielki chłop, silny, oni go tam próbowali ciągnąć za koszulkę, jakoś łapać, ale mówili, że nie dał rady, on tak do tych główek skakał, ale na szczęście miał w tego dnia celownik rozregulowany i główkował nad bramką, który no, pamiętam, że mi się kojarzy głównie z tym, oprócz tych meczów z Legią, jak go pięknie objechał Paul Gascoigne na Euro 96, kiedy przerzucił nad nim piłkę. Więc to też pokazuje, już podsumowując tę moją wypowiedź, że Blackburn tego 95 roku i 6, mimo że to był mistrz Anglii, to była jednak taka ekipa w starym stylu, takie typowe kick and rush angielskie, gdzie jeżeli Legia przeciwstawiła rzeczywiście trochę techniki i dużo serca, to po prostu była w stanie ich wyeliminować, no i tak zrobiła.
A tu chciałem jeszcze dodać słowo właśnie o Maćku Szczęsnym. Wielka szkoda też, że on nie trafił do Anglii. Zawsze z tymi angielskimi drużynami grał mecze życia praktycznie. Jest ta sławna historia, że chciało go, zanim Manchester sięgnął po Schmeichela, to była oferta dla Macieja Szczęsnego. Ja myślę, że mógłby tam wypłynąć na bardzo, bardzo szerokie wody. Nie trafił tylko z przyczyn regulaminowych, kto grał w dawnych latach Pulu menedżery, w Championship menedżerzy wie, jakie jest prawo pracy i ile trzeba rozegrać meczu, żeby tam być powołanym. Jeszcze jedna kwestia o tym Blackburn, która też pokazuje sedno tej drużyny, jaki ona miała charakter. W meczu w Moskwie pobili się ze sobą Grimleso z Batim, czyli dwoi piłkarze tej samej drużyny potrafili na murawie się pobić. To naprawdę nie była drużyna, w której oni umierali za siebie. Natomiast jeśli chodzi o samych piłkarzy Blackburn, to po tych meczach i Shearer przyszedł pogratulować i Chris Sutton, także oni mieli dużo szacunku do warszawian już po tym dwumeczu jakby w grupie.
Mieli też klasę, nie o każdym to można powiedzieć. Natomiast Legia trochę się, mam wrażenie, rozochociła tymi dobrymi rezultatami, bo później dostała czwórkę w Trondheim, ale na szczęście dla niej Spartak Moskwa zagrał do końca fazy grupowej, wygrywał wszystko, z Legią niestety również. No i pomimo tej porażki z Rosjanami, także w ostatniej kolejce Legii udało się z przewagą punktu awansować, Leszku.
No tak, to było duże zaskoczenie, ponieważ Legia miała znakomitą sytuację po tych czterech meczach. Potrzebowała tak naprawdę punktu. Jechała do Norwegii jak na pewniaka, a tu raptem się okazało, że tam no, nie szło zupełnie nic, gdzie pytałem wielokrotnie o ten mecz chłopaków, którzy wtedy tam grali, i powiedzieli, że to nie jest, że oni nawet nie rozumieją tak naprawdę, co się stało. Nic im nie wychodziło. Po prostu czasem widać, zdarza się taki mecz, kiedy nic nie idzie.
legioniści bardzo sobie skomplikowali tą porażką sytuację w grupie, ponieważ nawet Maciej Szczęsny mówił, że Rosenborg jeszcze miał duże szanse na awans i gdyby wygrał z Blackburn. I Maciej Szczęsny mówił, jesteśmy dużymi chłopcami, wiemy, że Rosenborg w ostatniej kolejce wygra z Blackburn. Więc tu chyba były te naleciałości ligowe nie do końca przekładające się na Europę, przynajmniej nie we wszystkich kwestiach, no bo z jednej strony mamy te futra, ale z drugiej Blackburn grało o swoje pieczenie z Rosenborgiem, choćby o to, żeby mniejszy był wstyd za tą fazę grupową. Więc finalnie nawet ta porażka u siebie ze Spartakiem nie pokrzyżowała Legii planów. Natomiast sprawdzałem to jakiś czas temu. Niewiele drużyn wyszło z fazy grupowej, finalnie mając tak mało punktów w grupie, co wtedy Legia, co w niczym nie odbiera zasług Legii Warszawa. Odnotowuję to jako ciekawostkę, gdyż awans z tej grupy był jednak awansem zasłużonym.
Tak, no Blackburn zagrało dla Legii w tej ostatniej kolejce, ale zagrało też dla siebie, bo tak jak już wspominaliśmy, trochę się podśmiechiwano w Anglii z tego mistrza dla Blackburn, że to był totalny przypadek. Tam w ogóle w tym sezonie mistrzostwie w ostatniej kolejce, no, można powiedzieć, sfrajerzyli, przegrali u siebie jakiś dość prosty mecz, ale na szczęście rywal, chyba Manchester United wtedy też przegrał i dzięki temu zostali mistrzem. No i się śmiano w Anglii, że to w ogóle za mistrz z przypadku i tak dalej. No i oni po prostu chcieli zakończyć, już nie mieli szans na wyjście z grupy, chcieli zakończyć zwycięstwo, więc tutaj no nie było żadnej mowy, że odpuszczą w jakikolwiek sposób Rosenborgowi. Natomiast jeśli chodzi o Legię, to ja mam wrażenie, że oni już po tych czterech meczach, bardzo dobrych, no poza tylko porażką w Moskwie, ale też taką trochę przez sędziego i o włos, no trochę się nasycili. Tam nawet w tym filmie jest mowa, że oni już pojechali na rewanż do Norwegii, do Trondheim z żonami, z partnerkami, że to już trochę się zrobił taki bardziej wyjazd towarzyski niż wyjazd na walkę sportową. Więc być może też to miało wpływ na to, że aż tak no, z Kretesem przegrali ten mecz. I mam wrażenie, że właśnie ta Legia jakby no już piłkarze uzyskali też wtedy bardzo dobre jakby podział. Legia dostała jakieś tam duże pieniądze z UEFA za udział w Lidze Mistrzów. Piłkarze wynegocjowali, że aż połowa z tego trafi do nich. No potem się okazało, że tak naprawdę nic nie trafiło do klubu, bo piłkarze byli tak naprawdę pogoni Konstancin, to co mówił Leszek, więc tutaj no to już był ten początek symptomów, które potem przeobraziły się w taką katastrofę, że Legia no znowu miała długi, Janusz Romanowski odszedł i piłkarze też się wkrótce porozchodzili, a Mistrzostwo Polski zdobył Widzew, ale to już trochę wyprzedzam fakty. Natomiast mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście Legia już się nasyciła, że osiągnęła bardzo dużo. Ja też nie mogłem tego nigdzie jakoś teraz znaleźć, jak robiłem mały research do tego naszego spotkania, ale tak mi się kojarzy, jak śledziłem wtedy Legię w Lidze Mistrzów, że tam chyba podczas tej rundy rewanżowej Jerzy Podbrożny był chyba, miał jakieś zatrucie pokarmowe czy coś i on wrócił trochę nie swój. Pamiętam, że w tym meczu ostatnim ze Spartakiem, gdzie Legia potrzebowała punktów, jakąś kuriozalną sytuację, chyba z 2 metrów na pustą bramkę nie trafił. Potem jeszcze już w tym meczu ćwierćfinałowym, do którego dojdziemy w Atenach, co prawda już przystanie 0-3, więc to by nie miało wielkiego znaczenia, ale też chyba z metra na pustą bramkę trafił w słupek. Pamiętam, że tak się trochę podśmiechiwali, że ten Jerzy Podbrożny, który był motorem napędowym Legii, no po tym zatruciu pokarmowym jakoś nie mógł dojść do siebie, więc być może to coś było, że po prostu ta Legia już osiągnęła apogeum w tym 2 meczu z Blackburn, a potem już się zaczął niestety lekki zjazd.
Ja potwierdzę, Bartek, to co mówiłeś o Jerzym Podbrożnym. Rzeczywiście miał zatrucie pokarmowe, problemy z wątrobą i co ciekawe, według dochodzenia, skąd to zatrucie, wytropiono banany na reprezentacji, jakieś nieświeże banany. Reprezentacja Polski wówczas była doskonale zorganizowana, a także zjadłeś banana, mogłeś się zatruć i mieć problemy. Choć oczywiście to mogło mieć problem, gdy wypadł z tych meczów. Później to już, tak jak mówisz, w kwestii żartobliwej.
O półfinał Legia grała na wiosnę. Zaczęło się od rywalizacji na zmrożonym stadionie Wojska Polskiego. Dzisiaj jak się ogląda obrazki z tamtych czasów, takie przebitki telewizyjne, ilu żołnierzy pracowało przy tym, żeby tę murawę przygotować, to naprawdę można się poczuć jak w jakimś iście wojskowym kraju zarządzanym przez wojskową juntę. Skończyło się remisem na błocie z Panathinaikosem 0-0, no ale rewanż to była gorzka pigułka. Legioniści wspominają o fatalnym przyjęciu, jakie ich spotkało, o tym, że wyganiali ich z połowy, na której się rozgrzewali gospodarze tamtego spotkania i tu nie mowa o kibicach, a o piłkarzach. W tym także niestety tych polskich piłkarzach Panathinaikosu, czyli Wandziku i Warzysze. No, ostatecznie w Atenach było 0-3, szybka czerwona kartka Marcina Jałochy. Czuli się też trochę skrzywdzeni przez sędziego. Natomiast no, Jacek Zieliński udzielił dość, myślę, fajnej wypowiedzi, że zagraliśmy po prostu źle i nie ma co zwalać winy na sędziego, czy mieć pretensji do fanatycznej publiczności. Wina leży po naszej stronie.
Na pewno, po pierwsze, to były jeszcze czasy, kiedy te ćwierćfinały losowano i w Legii przyjęto z dużym entuzjazmem to losowanie, ponieważ Legia mogła trafić wtedy albo Juventus, albo Ajax, albo Panathinaikos, bo to byli zwycięzcy grup, abstrahując od Spartaka, więc Ajax i Juventus to byli późniejsi finaliści. Panathinaikos jednak, choć grecka piłka się rozwijała, tak, no jednak patrzono na ten grecki futbol troszkę przez palce cały czas, więc absolutnie widziano dużą szansę. Legia przygotowywała się wtedy bodajże na Korsyce, także spore fundusze przyszły pod to, żeby jak najlepiej się przygotować. A tylko, że no Marek już jak wspominał, że jak oni wrócili i zobaczyli, co się dzieje na boisku, to zrozumieli, że wszystko, nad czym pracowali, nie ma żadnego znaczenia na tej murawie. Bo trzeba, ja to jestem przekonany, że nigdy w historii Ligi Mistrzów nie grano na tak złej murawie. To nie było zmrożone. To, że ono było zmrożone i tam pracowali ludzie z kilofami, wojsko i wolontariusze, to jest pikuś. Później wylano kilkanaście ton mocznika na tą murawę. Sól przemysłowa była sypana. Piasek. Niesłychane rzeczy. To pisano o tym per moczary. Tam znowu Marek Jóźwiak mi opowiadał, że jak wylali ten mocznik, żeby to rozmrozić, wyzdychały wszystkie karaluchy i szczury na całym stadionie Legii na długie miesiące. Nie mieli problemu z szczurami i karaluchami. To było jakieś poboczne osiągnięcie. Na boisku śmierdziało przez jeszcze pół roku. Maciej Szczęsny mówił, że rzucał się i po prostu to było obrzydliwe, bo dotykał tej murawy i wiedział, że tam jest po prostu no, ekskrementy tak naprawdę. I niesłychane. I była nawet historia, że wizytujący ten obiekt, te bagna, delegat UEFA wyszedł na to boisko dzień przed w pantoflach i wessało mu te pantofle, wracał stamtąd w skarpetkach. Ja muszę zdobyć transmisję całego tego meczu, muszę zobaczyć, jak to w ogóle wyglądało, ponieważ no, te warunki są niesłychane. Już tutaj, jak mówiłeś o tym, że Legia miała grać w Berlinie, dzisiaj piłkarze tamtej Legii zarzekają się, że oni sami chcieli, żeby ten ćwierćfinał nie grać go w Warszawie, tylko w Berlinie, bo gra na tym czymś była bez sensu. Tylko dzięki dobrym układom, tam chyba był chorwacki delegat, dobrym układom Legii z tym chorwackim delegatem udało się w ogóle doprowadzić do tego, że oni grali na takim boisku. Natomiast tak naprawdę to było bez sensu i żaden inny wynik nie mógł paść na tym niż 0-0. Tam piłka się przewraca, toczy gorzej niż jakbyś grał nią na jakimś polu. No, absurdalne spotkanie, gdzie Legia tak naprawdę straciła szansę, ponieważ no 0-0 niby nie jest zły wynik, bo zremisujesz na wyjeździe, ale umówmy się, polska piłka dobrze wie, jak to jest pojechać do Grecji na kluczowy mecz z arbitrami w Grecji. Gdy jedziesz do Grecji, no arbitrzy chyba też tam potrafią przyjąć jakieś futro albo coś podobnego. No tu nie da się ukryć, że Marcin Jałocha jest trochę winny, ale jakoś w tych meczach z Grekami na wyjeździe, gdy polskie kluby przynajmniej grają, często jest tak, że te stykowe decyzje jakoś idą zawsze na korzyść Greków, albo są troszeczkę podkręcane te faule w kwestii ich wagi. No więc tak naprawdę legioniści już tam nie mieli wiele do powiedzenia. Wypadli jeszcze bodajże przez kartki, wypadł Marek Jóźwiak, także ta szansa została zaprzepaszczona na tym, no nawet nie błocie, ciężko to określić, na jakieś, no nie ma słowa, żeby określić, jakie było wtedy boisko Legii Warszawa.
Tutaj Leszek trochę pewnie pije do tego, co się wydarzyło 10 lat później, kiedy Wisła Kraków też walczyła wtedy w eliminacjach Ligi Mistrzów z Panathinaikosem Ateny. Tam też była taka sytuacja, że Marek Pęksa strzelił bramkę na 2-2 i właściwie chyba była to prawidłowo strzelona bramka, nieuznana i potem w dogrywce przeszedł Panathinaikos. Ale wracając już do tej rywalizacji Legii z Panathinaikosem, znaczy no ja bym tutaj, oczywiście ten Jałocha, za który dostał drugą żółtą kartkę, był no, niegroźnym faulem w środku pola, po prostu spóźnił się ze ślizgiem i tak naprawdę sędzia mógł nie dać tej drugiej żółtej kartki. No zazwyczaj druga żółta kartka już jest za naprawdę jakiś dość duży faul powinna być. Więc tutaj no być może decyzja mogła być korzystniejsza dla Legii, ale tu już naprawdę bym nie szukał usprawiedliwienia w tym, że Legia odpadła przez sędziów. No po prostu ten mecz w Atenach pokazał, że może jednak była słabsza. Może to był po prostu dyspozycja dnia. Możemy gdybać, co by było, gdyby się pierwszy mecz odbył w normalnych warunkach, ale tutaj chyba jednak Partizan jako zasłużenie wygrał. Natomiast jeśli chodzi o ten mecz właśnie w Warszawie, ja przez lata myślałem, że to było po prostu błoto, dopiero właśnie jak obejrzałem ten film dokumentalny, się dowiedziałem, że to nie tyle, że było błoto, tylko wręcz gnojówka, mówiąc brzydko, po prostu jakiś mocznik, tak jak Leszek mówił, czy jakieś tam różne dziwne substancje były wylewane. I tam Urawa na Legii to chyba tam potem przez kilka ładnych lat była beznadziejna. Pamiętam jeszcze, jak były te słynne mecze Legii z Widzewem, 97, 8, nawet 9 rok. No to jak kamera jakby była z bliższy kadr, no to tam po prostu jakieś były kępki trawy i wiem, że długo czasu zeszło na Legii, zanim odbudowali dobrą trawę po prostu na stadionie przy Łazienkowskiej. No a jeszcze wracając do tych przygotowań do tego meczu, no to trochę, no to był już 96 rok, a tak pachniało mocno PRL-em, tam się chyba w ogóle 3 dni przed meczem dopiero obudzili, że no za 3 dni gramy mecz Ligi Mistrzów, a tu jest boisko z kutelodem, więc najpierw co, no to klub wojskowy, wysyłamy wojskowych po prostu w ramach służby na boisko, niech walą kilofami czy łopatami, skują ten lód, no ale cały czas padał śnieg, cały czas był mróz i to nie szło, jakąś chyba dmuchawę przytargali z Okęcia. Jakieś w ogóle robili takie kompresy, do których wrywali wrzątek i kładli, też się to wszystko nie sprawdzało. No taka totalna prowizorka i wyszło jak wyszło. Myślę, że to już na szczęście są czasy słusznie minione. I teraz już nie ma o czym dyskutować. Każdy zespół grający w Ekstraklasie musi mieć podgrzewaną murawę i możemy sobie wspominać takie historie właśnie jak z tą, no jak piłkarze w XX wieku, prawie w XXI musieli de facto grać w gnojówce, no niestety.
Aż przykro na to patrzeć, napisał wysłannik Przeglądu Sportowego, podsumowując mecz, w którym no katem mistrza Polski okazał się Krzysztof Warzycha, bo to on strzelił 2 gole dla PAO. Dla Legii rozpoczął się dużo gorszy czas, bo z końcem sezonu odszedł Janas, a w kolejnych latach w europejskich pucharach nie było już sukcesów. Romanowski odszedł do Polonii, którą doprowadził do mistrzostwa. Ja myślę, że to mistrzostwo było podwójnie bolesne dla Legii. Raz, że Romanowski, który ich zostawił, dwa, że z Polonią, z którą no wiadomo, jakie Legia ma stosunki. Ponoć Romanowski walczył jeszcze w sądzie o pieniądze, które mu się należały z klubu z Łazienkowskiej, ale ostatecznie ich już mu się wywalczyć nie udało. Tak myślę, że swoje, co miał zarobić na tym klubie, to zarobił.
No także nie postrzegałbym tego, że odszedł Romanowski, zostawił i taka biedna Legia, no bo to nie był gościu, który chciał budować Legię, chciał budować trochę swój własny portfel przy okazji sukcesów Legii, także to na długą metę nie mogło tak funkcjonować i musiało to zostać w pewnym momencie przecięte. No tam absolutnie to były dziwne układy. Jeśli chodzi o puchary, to nie zgodziłbym się, że zupełnie nie było sukcesu, no bo jednak rok później puchar UEFA w niezwykłych okolicznościach, ogranie tego Panathinaikosu do dziś jest dla wielu kibiców Legii jednym z najpiękniejszych wspomnień. Również ta raz, że zemsta za ćwierćfinał, dwa, że niezwykły mecz, dużo bramek i w ostatniej minucie sukces. Nawet z tym Besiktasem później w drugiej rundzie wcale nie było tak źle, tam Dariusz Solnica miał bardzo dobre okazje. Natomiast no, Turcja też jest niewygodnym terenem, tu także jednak w graniu z taką drużyną jak Besiktas trzeba sobie wypracować pewną przewagę ciut wcześniej. Ale to było naprawdę też dobre mecze Legii Warszawa. Później już no, rzeczywiście musiała poczekać, no, ale no, na przykład gdy pojawiło się DU, no to wydawało się, że to będzie lepszy mariaż niż z Romanowskim, który tak naprawdę działał w takich troszkę układowych realiach, a tutaj miał być faktycznie sponsor, który buduje. Abstrahując od tego, że oczywiście przylepienie nazwy DU do Legii Warszawa było no, czymś skandalicznym, ale wtedy była taka chwilowa moda, żeby pójść w tą stronę. Szczęśliwie nie udało się tego przeforsować i już takie pomysły nie wracają.
Tak, pamiętam, że jak w tych mniej więcej czasach też wicemistrzem Polski był Dospel Katowice chyba, czy tam kilka lat później, czyli oczywiście GKS Katowice, którego akurat sponsorował Dospel i tutaj no, była taka moda swego czasu, żeby te nazwy jakieś dziwne wprowadzać. Na szczęście w piłce nożnej to się nigdy nie przyjęło. W siatkówce czy w innych dyscyplinach to była nawet kiedyś Osram Politechnika Warszawska grała w Ekstraklasie, natomiast na szczęście w piłce nożnej ta tradycja jest szanowana. Ja bym jeszcze wrócił do tego wątku Polaków w Panathinaikosie. Pamiętam ten mecz, o którym Leszek wspomniał, czyli ten rok później, słodki rewanż i bramka w ostatnim minucie Kucharskiego na 4-2, dzięki czemu Legia, na 2-0, przepraszam, Panathinaikos wtedy w Pucharze UEFA najpierw wygrał u siebie 4-2, Legia w rewanżu 2-0 i w ostatnim minucie gol Kucharskiego. I dziennikarz wziął do wywiadu Krzysztofa Warzychę wtedy, który w ogóle chyba był totalnie wkurzony, coś tam trzy słowa wycedził przez zęby. I widać było, że szczególnie Polaków tych z Panathinaikosu bolała ta porażka w Warszawie. Tu też no, legioniści się skarżyli, że wtedy w tym rewanżu, w ćwierćfinałowym meczu też niemiło ich przyjęli nie tylko kibice Panathinaikosu i sam Panathinaikos, ale też Polacy z Panathinaikosu, których można by się było spodziewać, że swoich rodaków z Warszawy jakoś lepiej przyjmą. No ale tu też jest wątek taki, że Warzycha i Wandzik to są Ślązacy. Warzycha, legenda ruchu Chorzów, Wandzik grał i w Ruchu, i w Górniku. No i jakby te, myślę, że te niesnaski na linii stolica, Śląsk trochę odżyły i być może Wandzik i Warzycha też trochę pod tym kątem patrzyli, że oni są w Panathinaikosie, a te generalnie są Ślązakami i warszawce chcieli dopiec, że tak powiem. Więc być może dlatego ta rywalizacja miała jeszcze taki dodatkowy, szczególny smaczek. No a co do Legii, to faktycznie no, Romanowski odszedł. Większość tych piłkarzy, którzy wtedy gra w Lidze Mistrzów, też się szybko rozeszła do różnych Podbrożny, Jóźwiak, Kucharski, no odchodził i wracał, ale też wtedy odszedł. A co ciekawe, jak Polonia potem święciła triumfy, no to grali tam, przewinął się i Wieszczycki, i Jałocha, i Lewandowski, więc jeszcze to był dodatkowy cios dla kibiców Legii, że nie dość, że Polonia zdobyła mistrza, nie dość, że sponsor Romanowski przeszedł do Polonii, to jeszcze kilku piłkarzy, no i Szczęsny oczywiście, którzy w tej Legii grali, no też potem święcili triumfy z lokalnym rywalem, więc no tak można powiedzieć historia. Każdy klub ma swoje zloty i upadki. Po tym dobrym czasie w Lidze Mistrzów Legia musiała mieć kilka lat chudych.
Chciałem właśnie jeszcze Macieja Szczęsnego wywołać jako polskiego bohatera Ligi Mistrzów, bo on, jak wiadomo, zamienił po tym sezonie, w którym Legia grała w Lidze Mistrzów, drużynę z Łazienkowskiej na Widzew i z drużyną z Łodzi uczestniczył w rozgrywkach Champions League.
Podobnie jak Radosław Michalski.
Podobnie jak Radosław Michalski, Szczęsny to jest taka ikona, dlatego tak go wspominam. Skądinąd ciekawy wątek wywołany przez Leszka, co by było, gdyby Maćkowi Szczęsnemu wypalił transfer do Manchester United. Myślę, że wówczas bogatsza byłaby też jego kariera reprezentacyjna, bo bramkarza Manchesteru żaden selekcjoner już by nie śmiał pominąć. Z przykrością muszę powiedzieć, że czas naszego programu dobiegł końca. Gośćmi kiedyś to było poświęconego przygodzie Legii Warszawa w Lidze Mistrzów sezonu 95-96 byli Leszek Milewski, Weszłokom.
Dziękuję.
Bartosz Bolesławski z portalu retrofutbol.pl.
Dzięki wielkie, pozdrawiam.
Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.